Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silvanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają Kryminalne Zagadki Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Kryminalne Zagadki Podlasia to nie tylko historie, które zdarzyły się w ostatnich 20 czy 30 latach, to także historie, które sięgają lat 50., 60. ubiegłego wieku. I właśnie dzisiaj taka sprawa niesamowicie ciekawa. Sprawa tak naprawdę zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na terenie Augustowa w latach 70., ale nie uprzedzajmy faktów. Wiesława Trojan urodziła się w 1949 roku w Augustowie. Jej matka była prostytutką i zarobione w ten sposób pieniądze wydawała na alkohol. No i kiedy dziewczyna poszła do pierwszej klasy, do szkoły podstawowej, szybko okazało się, że nie daje sobie rady z nauką i została przeniesiona do szkoły specjalnej. Jej ojciec, światły człowiek, jak się okazało, chcąc zapewnić lepszą przyszłość córce, rozwiódł się z jej matką i wyjechał do Łodzi, gdzie posłał córkę do szkoły krawieckiej. Wiesława jednak zrezygnowała z nauki i wróciła do matki, do Augustowa. Tutaj się zaczyna cała długa historia Wiesławy. Była to piękna kobieta, która zwracała uwagę bardzo wielu mężczyzn.
Tak się złożyło, że pierwszym mężczyzną, z którym się związała, był w ogóle jej wujek. Nazywał się Jan Dąbrowski, dzisiaj już możemy mówić jawnie pewne jego imię i nazwisko. W jego biografii ciekawym epizodem jest ten, który dotyczy jego służby wojskowej. On dosłużył się w tym wojsku właśnie pseudonimu, przezwiska Czarny Szatan. A wiązało się to z tym, że mężczyzna wykazywał podobno jakieś niebywałe skłonności sadystyczne. Z tego też powodu w ogóle z tego wojska został zwolniony. No i wrócił do Augustowa, gdzie, jak powiedziałeś, związał się z Wiesławą.
Ten związek był związkiem bardzo luźnym, ale też opartym przede wszystkim niestety na spożywaniu alkoholu. No i pewnego dnia, kiedy skończyły im się pieniądze, wpadli na pomysł, żeby obrabować kogoś majątnego. Przypomnieli sobie o pewnym samotnym małżeństwie w miejscowości Grabowo, to niedaleko Augustowa, no i wiedzieli o tym, że to małżeństwo może mieć znaczne oszczędności. 25 kwietnia 1967 roku pojechali do wsi rowerami. Mieli ze sobą arkusz papieru, młotek oraz siekierę. Gdy dojechali na miejsce, drzwi otworzyła im starsza kobieta, którą od razu zaatakowali. Następnie Wiesława przycisnęła arkusz papieru do twarzy śpiącego mężczyzny, a Jan zaczął uderzać go młotkiem. Po zabiciu tego starszego małżeństwa Jan i Wiesława przeszukali dom i zabrali 20 tysięcy złotych oraz kilka starych monet. Zabójcy uciekli, a choć ciała ich ofiar zostały wkrótce znalezione, to milicji jednak nie udało się ustalić tożsamości sprawców. Po tym pierwszym zabójstwie Wiesława zatrudniła się w zakładach tytoniowych, gdzie poznała Alicję i jak się okazało później, była to bardzo ważna znajomość w kontekście naszej historii.
Obie kobiety, i Wiesława, i Alicja, zajmowały się bowiem prostytucją, miały też skłonność do alkoholu. Tutaj może warto też dodać to, że Wiesława, pomimo tego, że ojciec jej jeszcze w tym dzieciństwie czy w młodości starał się, żeby dziewczyna wyszła na prosto, w jakiś taki, powiedzmy, stateczny i przewidywalny sposób budowała swoją przyszłość, no ona chyba jednak zasmakowała w tym, w czym smakowała jej matka. Przypuszczam, że ten wzorzec miał tu jakieś znaczenie. I właśnie kiedy poznała podobną sobie osobę, czyli Alicję, zaproponowała jej wejście do tej nieformalnej grupy. Zapoznała ją z Janem. Zresztą zaraz szybko tych dwoje zaczęło łączyć jakieś namiętne uczucie i stali się parą kochanków. Pomimo tego, że Jan bił Alicję, kobieta trwała przy nim, a w zasadzie przy nich, bo od tej pory Jan, Alicja i Wiesława zaczęli stanowić trójkę, która, skoro raz przestępstwo, zabójstwo zadziałało, pozwoliło zyskać pieniądze, dlaczego by się nie miało dziać dalej podobnie.
Cała trójka razem spędzała wolny czas głównie w barze o nazwie Gastronomiczny. Ten bar już w Augustowie nie istnieje. Wtedy, w tamtych latach, w latach 60., 70., no, był uznawany za taki lokal, do którego lepiej nie zachodzić. W jego pobliżu znajdował się bar Albatros, do którego wpuszczano tylko elegancko ubranych gości. No i grupa Wiesławy wpadła na pomysł, że pijani goście Albatrosa, na pewno majętni, mogą być łatwym łupem. Pierwszy z nich, Wenancjusz, po wyjściu z Albatrosa był bardzo pijany. W pewnym momencie drogę zaszedł mu Jan, po czym pobił go i okradł, a następnie uciekł. Ofiara zmarła kilka dni później. 5 miesięcy później odbywała się libacja, w której brało udział towarzystwo Wiesławy oraz mężczyzna o imieniu Mieczysław, który sprawiał wrażenie człowieka majętnego. Wiesława i Alicja powiedziały mu, że chcą z nim uprawiać seks, no i w tym celu zwabiły go w krzaki. Tam z kolei do ataku przystąpił Jan, który uderzał ofiarę kamieniem w głowę, następnie zaciągnął w kartoflisko. Tak się złożyło, że Mieczysław przeżył atak i po kilku dniach został odnaleziony przez przypadkową osobę. Nie chciał jednak mówić, kto go napadł. Dlaczego? Wtedy, gdyby Mieczysław powiedział milicjantom, co się stało, zatrzymałby spiralę morderstw, do których doszło później.
Myślę, że powody były dwa. Co do jednego jestem pewien i przekonany, że tak właśnie było. Co do drugiego mogę tylko tak bazować na przeczuciu i wiedzy dostępnej w artykułach, do których dotarłem. A więc ten pierwszy i przeważający argument, to przypuszczam, że był strach. Mieczysław przypuszczam, że obawiał się, że skoro został tak skatowany i pozostawiony w tym polu, to że jeżeli ujawni, kto go napadł, no to może go spotkać za to jakaś kara. Drugim argumentem z kolei to ten, co do którego nie jestem pewny, to pieniądze. Prawdopodobnie Jan zapłacił mu zwyczajnie za milczenie, a mężczyzna posłuchał. Co jeszcze dodatkowo wzmocnione tym strachem spowodowało to, że nie ujawnił tego, kto na niego napadł.
19 grudnia 1970 roku Jan i Wiesława pili wódkę w gastronomicznym, no i zauważyli pijanego mężczyznę, Franciszka. Gdy ten wyszedł z baru, śledzili go, a następnie napadli, okradli, a ciało wrzucili do netty. Przypominam, jesteśmy 19 grudnia. Z kolei 13 stycznia 1971 roku, gdy Alicja, Wiesława i Jan napotkali pijanego Ryszarda, pobili go, okradli, a ciało wrzucili do rzeki. Oba ciała w marcu wypłynęły na powierzchnię, ale znaczny stopień rozkładu uniemożliwił ujawnienie śladów pobicia. Zgony zostały wtedy zakwalifikowane jako nieszczęśliwe wypadki. Wydawałoby się, że dziś, kiedy myślimy o tym w XXI wieku, policjanci szybko namierzyliby raczej sprawców. Wtedy było to raczej niemożliwe.
Ja myślę, że właśnie świadomość tego może gdzieś łatwo nam umknąć w ocenie właśnie tego, jak śledztwa były prowadzone w tych latach tutaj 60. czy 70. Ja znam akta innych, co prawda, spraw, ale dotyczących właśnie tego okresu i dzisiaj widzę tą ogromną przepaść, jaka dzieli współczesność od tamtych czasów. Przepaść mam tutaj na myśli techniki śledcze, chociażby ślady DNA. No dzisiaj jest to podstawowe, czy jedno z bardziej podstawowych narzędzi policji przy pracy. Wtedy takie badanie było niemożliwe. A tym samym cała gama, cały szereg różnych śladów, które dziś bez trudności żadnych pozwoliłyby wskazać, kto był sprawcą, wtedy uchodziły te zabójstwa tamtym ludziom i nie tylko na sucho, bo zwyczajnie nie było takich możliwości wykrywczych wśród milicjantów.
W 1971 roku do grupy Wiesławy dołączył Jan, robotnik budowlany, który wolny czas spędzał też w barze gastronomicznym. Wiesława zakochała się w nim i już po 2 dniach znajomości zamieszkali razem. Niedługo potem został on wprowadzony w działalność tej grupy. No i dzień przed Wielkanocą Wiesława i Alicja najpierw w lokalu upiły poznanego mężczyznę, a potem zwabiły go do opuszczonego budynku. Mężczyzna został napadnięty przez obu Janów i zabity. U napastników padł zegarek i 5 złotych. Kiedy milicjanci przesłuchiwali potencjalnych świadków, wśród nich znalazła się Wiesława i Alicja, ale kobiety tak zręcznie nakierowały śledczych na błędny trop, że w efekcie do aresztu trafił niewinny mężczyzna. Jak wielka musiała być skala manipulacji w tej sytuacji, że prawie rok spędził w areszcie niewinny mężczyzna, ale co się z nim później stało?
Mężczyzna dopiero po 10 miesiącach wyszedł na wolność. Ale tutaj właśnie kolejny raz wtrącę jeszcze te niedoskonałości tych metod śledczych, ponieważ właśnie w tamtych czasach w dużej mierze, to nie były jedyne metody, ale w głównej mierze właśnie na bieżąco, teraz przeglądam akta jednej ze spraw takich powiedzmy historycznych, milicja bazowała na zeznaniach. To są czasami dziesiątki, czasami setki protokołów przesłuchań, ponownych przesłuchań tych samych osób, które były wcześniej już przesłuchiwane. No więc przebić się przez tą rowię wyjaśnień ludzkich, odsiać kto mówi prawdę, a kto kłamie. Przy jednoczesnym braku narzędzi, które pozwalają jakoś tak zewnętrznie, obiektywnie to zweryfikować, jest niezwykle trudno, a tym samym przypuszczam, że Wiesławie i Alicji w ten sposób właśnie udało się oszukać milicjantów i sprowadzić ich dochodzenie na błędne tory.
Pod koniec maja grupa Wiesławy wytypowała kolejną ofiarę. Tym razem okazało się, że zabity przez nich mężczyzna nie miał przy sobie niczego wartościowego. Jego ciało zostało wrzucone do netty, a kiedy po kilku dniach wypłynęło, śledczy znowuż nie dopatrzyli się w tym żadnego przestępstwa. Jakiś czas później Jan Dąbrowski trafił do więzienia za znęcanie się nad żoną, a jego miejsce w grupie zajął Jerzy. Ich kolejną ofiarą był kierowca, którego po pobiciu i okradzeniu grupa wrzuciła do jeziora i w tym przypadku po wypłynięciu zwłok milicjanci znowuż nie znaleźli na ciele śladów mogących wskazywać na przestępcze działanie. Ta nasza dzisiejsza historia jest jakimś takim dramatycznym wyliczaniem kolejnych ofiar. Najczęściej skupiamy się na jednej historii, a teraz to już jest chyba 6. czy 7. ofiara jednej grupy. Czy naprawdę nawet w środowisku tak niewielkim, jakim był Augustów w tamtym czasie, nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał?
Dobre pytanie, bo właśnie to jest takie zastanawiające i też rzucające się w oczy, że mówimy tutaj o grupie, no nie oszukujmy się, w miarę prymitywnych, bardzo prostych ludzi, którzy mieli, można by powiedzieć, jakieś wyrafinowane metody działania. Szczęściem ich było to działanie, że działali w tamtej właśnie epoce, w tych niedoskonałościach, powiedzmy, kryminalistycznych, to jest jedno. Ale dwa, to co mówisz, że nikt się niczego nie domyślał. Pytanie teraz, czy faktycznie tak było, czy jednak ta grupa być może właśnie powodowała strach wśród swoich różnych kolegów i znajomych, którzy gdzieś tam z boku widzieli. Nie sądzę, żeby nikt o niczym nie słyszał. Raczej było to tak, że się po prostu obawiali czegokolwiek głośno powiedzieć. A umówmy się, no jeżeli mówimy o osobach z takiego, powiedzmy, umownie kręgu okołoprzestępczego, no to też jest jednak określona moralność, zasady jednak troszeczkę odbiegające od tego, co jest nam powszechnie znane.
Dzień przed Wigilią 1972 roku Wiesława i Jan, jej kochanek, brali udział w libacji niedaleko swojego ulubionego baru. Wraz z nimi był tam mężczyzna o imieniu Wiktor. Wiesława namówiła go na stosunek, a następnie taksówką pojechali w okolice tak zwanych Ślepych Jeziorek w Augustowie. Tam czekał na nich Jan. Zabił on Wiktora i zabrał mu 50 zł. Ale tutaj następuje przełom, bo tak się złożyło, że o tej sprawie wiedział więcej Henryk, drobny przestępca z Augustowa. Żeby uzyskać dla siebie korzystny wyrok w jakiejś sprawie, która go dotyczyła, postanowił powiedzieć śledczym o tym, że wie, kto zabił jedną z ofiar grupy Wiesławy. I to już później chyba była taka lawina, że milicjanci po prostu, kiedy dowiedzieli się o tym, że Wiesława może stać za tymi zabójstwami, po prostu do niej dotarli, ale czy udało im się wyciągnąć coś więcej od niej, jeżeli chodzi o te zabójstwa?
Tak, no ale tutaj przede wszystkim wracamy do tego, o czym powiedzieliśmy, o tej zmowie milczenia, która panowała wokół. Jak się okazuje, jednak byli ludzie, którzy widzieli. Ja zakładam, że ten Henryk nie był jedynym świadkiem. Po prostu tak się złożyło, że w jego tej prywatnej sprawie akurat ujawnienie faktów dotyczących zabójstw było korzystne i to zrobił. Inni najprawdopodobniej zwyczajnie tego nie powiedzieli. Kiedy milicjanci przesłuchali siostrzenicę Wiesławy, która zresztą z nią mieszkała, okazało się, że dziewczyna ma informacje, które właśnie jej ciotkę mogą obciążyć. I tak się stało. Podzieliła się tymi wyjaśnieniami ze śledczymi, co doprowadziło do tego, że kobieta trafiła do aresztu. Kiedy okazało się, że Wiesławie może grozić nawet kara śmierci, kobieta postanowiła ujawniać poszczególne fakty dotyczące tego, co działo się w jej grupie.
W maju 1973 roku Wiesława trafiła do aresztu i zaczęła wydawać się po kolei członków grupy. Wszyscy umniejszali swoją winę i wzajemnie się oskarżali. Proces trwał długo. Członkowie grupy zostali oskarżeni o 9 zabójstw i usiłowanie 9 innych. Skupiono się tylko na sprawach dobrze udokumentowanych, ale były też inne, w których poszlaki wskazywały na udział członków grupy. Jednak tych innych spraw nie udało się udowodnić. Jakie wyroki w tej sprawie podjął sąd?
Przypuszczam, że współpraca, zwłaszcza kobiet, miała tutaj przełożenie na wyroki, które one usłyszały, bo Wiesława dostała 25 lat więzienia, Alicja 15, a Jan Dąbrowski i Jan Wołyniec zostali skazani na karę śmierci, a powieszono ich w 1979 roku.
Kryminalne zagadki Podlasia.